Czy wieszając budki typu A dla sikorek, zawsze trzeba trzymać się zasady, że mają one wisieć 20-30 metrów od siebie?
Dzień dobry. To, że budki powinny wisieć nie gęsiej niż 20-30, a niekiedy kiedy nawet znajdziemy informacje niż 50 metrów, to jest zalecenie, a nie żelazna reguła, za złamanie której grozi nam nie wiadomo co. I ma to swoje uzasadnienie. Natomiast bardzo często jest też wprowadzana informacja, która chyba nie za wiele ma wspólnego z prawdą, albo przynajmniej częściowo, zaraz sobie to wyjaśnimy, mówiąca, że jeśli ptaki zagnieżdżą się za blisko siebie, będą ze sobą walczyć, będą sobie przeszkadzać. A według mnie prawda jest taka, że jeśli miejsc lęgowych jest za mało, to właśnie wtedy najczęściej dochodzi do walk o miejsca lęgowe i to można chociażby zobaczyć w badaniach prowadzonych nad muchówkami białoszyimi czy żałobnymi, które były zabijane przez bogatki, gdy szukały sobie miejsca lęgowego i po prostu tych miejsc lęgowych było za mało. Bogatka jak dopadła taką muchówkę w budce, to potrafiła ją tam niestety zatłuc i tak to się kończyło niefajnie. Czyli w momencie, kiedy za mało jest miejsc lęgowych, ptaki mogą o nie walczyć. Ale zacznijmy od początku. Bogatki i modraszki, no bo to one najczęściej zasiedlają budki typu A, są ptakami terytorialnymi. Co to znaczy? To znaczy, że w obrębie terytorium, w przypadku bogatki terytorium to może być nawet 30 metrów w okolicy gniazda, niekiedy więcej, niekiedy mniej, w obrębie tego terytorium samiec, gospodarz będzie tolerował tylko jedno swoje gniazdo. A to znaczy, że jeśli w tym terytorium będzie się znajdowało kilka innych potencjalnych miejsc lęgowych, dziupli, budek, to nie będą one zajęte przez kolejną bogatkę. Po prostu nie i koniec, dlatego że to jest w obrębie terytorium i ten gospodarz, samiec tutaj pilnujący tego terytorium nie pozwoli na to. W tych budkach znajdujących się w pobliżu może być mech, najprawdopodobniej naniesiony przez tą parę, która ma gniazdo. Tutaj zdania są podzielone, jeśli chodzi o to, po co ptaki to robią, bo może jest tak, że próbują różnych alternatywnych miejsc. Być może, to jest moje zdanie, sobie oznaczają, że to jest już zajęte i że masz tam nie zaglądać. Niektórzy mówią, że zaczęły, a z jakiegoś powodu przerwały. Trudno wyczuć, bo generalnie najczęściej jest jedno gniazdo to właściwe i jeśli w obrębie terytorium jest więcej gniazd, to więcej budek, to drugi lęk najczęściej jest prowadzony już w innej budce, a nie w tej samej. W tej samej powtórzone są lęgi najczęściej tam, gdzie tych budek za blisko innych nie ma i ptaki za bardzo nie mają wyboru. Natomiast jak mają wybór, to budują sobie drugie gniazdo już często w budce innej, no, powieszonej gdzieś nieopodal. Oczywiście te budki puste mogą być zajęte przez inne gatunki ptaków, na przykład przez modraszkę albo muchołówkę żałobną. Mogą też być zajęte przez osy i szerszenie, mogą być zajęte przez nietoperze. Zatem to nie jest tak, że wszystkie budki będą absolutnie puste. Natomiast w obrębie terytorium będzie jedna bogatka i koniec, kropka. Skąd to wiem? Otóż prowadziłem badania dotyczące ptaków nocujących i miałem na Wyspie Sobieszewskiej powieszone budki bardzo gęsto, dużo gęściej niż nakazuje schemat nawet naukowy, bo ja lubię łamać schematy. Po prostu skoro wszyscy mówią, że trzeba tak i jest jakieś tam uzasadnienie właśnie tego typu, że ptaki będą sobie przeszkadzać, ale tak naprawdę nikt tego dokładnie nie sprawdził, to ja zrobię inaczej, bo wieszę budki gęsto. I okazało się, że w okresie zimowym miałem zajęcie duże, bo dochodzące 70, nawet może i 80% przez ptaki nocujące. Natomiast w okresie lęgowym tych gniazd miałem już mało, dlatego że w obrębie jednego terytorium było więcej dostępnych budek i w zależności od siedliska te terytoria ptaków były ewidentnie większe albo mniejsze. Jak było terytorium bardziej ubogie, to dużo dłużej trzeba było przejść w lesie, żeby znaleźć kolejną zajętą budkę. Natomiast jak było super miejsce, gdzie jest dużo żarcia, to ewidentnie te samce dominujące tutaj terytorialne tolerowały swoje obecności znacznie bliżej. Więc stąd to wiem i po prostu mam to sprawdzone i tak, takie budki też warto czasami coś zrobić inaczej niż każe schemat, żeby czegoś ciekawego się dowiedzieć. Wróćmy do tego przeszkadzania, bo mówiłem, że to po części może być prawda, po części nieprawda i przeszkadzanie może mieć miejsce, ale międzygatunkowo. I nie chodzi tutaj o walkę, a o konkurencję. Na przykład bogatka jest silniejsza od modraszki, tak? Jeśli będzie konkurować o jedną budkę lęgową i sobie tą budkę zajmie. Na pewno modraszce tam nie da wejść, wygra konkurencję, modraszka będzie musiała ustąpić, nie ma wyjściu, jest słabsza. Jeśli budek jest więcej, to bogatka będzie w pobliżu tolerować sobie modraszkę, budka w budkę, mogą być dwa gatunki, nie ma problemu, ale ta bogatka sama nie wie, że robi sobie pod górę i to mocno. Dlatego, że o ile konkurencję o budkę wygrywa, to konkurencję o pokarm dla piskląt z modraszką przegrywa. Zasada jest prosta. Modraszka lubi dużo, ale mniejszych gąsienic. Bogatka lubi mniej, a większe gąsienice. Problem z gąsienicą jest taki, że żeby stała się większa, najpierw musi być mniejsza. I w tym czasie, kiedy jest mniejsza, jest zjadana przez modraszkę. I tutaj jest problem dla bogatki. Bogatka może mieć trudniej, jeśli chodzi o wykarmienie piskląt. Stąd, jeśli ktoś się mnie pyta, czy jak mam budkę A i A1, A1 to jest ta budka z mniejszym otworem przeznaczona dla modraszki, to czy mogę je blisko siebie powiesić? Ja sugeruję, żeby tego nie robić, żeby trzymać jednak ten dystans, te kilkadziesiąt metrów, po prostu żeby tej bogatce sąsiedztwem modraszki też specjalnie nie zaszkodzić, żeby te ptaki jednak równomiernie rozłożyć, więc ja zawsze sugeruję w lesie powiesić na przykład dwie budki typu A co 50 metrów, potem następne 50 metrów sobie budka wisi A1, taka, która gwarantuje, że tam wejdzie na pewno jakaś mniejsza sikora niż bogatka, czyli modraszka, ale może też i wejść sosnówka. Sosnówki, czubatki, szarytki czy sikory, czy czarnogłówki rzadziej korzystają z budek lęgowych, ale się to zdarza i potrafią z takich budek też korzystać, natomiast najczęściej korzystają to bogatki, modraszki. W każdym razie do budek typu A1 te budki są skonstruowane właśnie dla mniejszych sikor i ja uważam, że dalej powinno się trzymać pewną odległość, nie pchać ich na siłę między sobą. I mówimy tu cały czas o budkach dla sikor i o ptakach terytorialnych. Do badań naukowych sugeruje się, żeby budki wisiały co 50 metrów, najlepiej w takiej siatce. I w taki sposób ja powiesiłem nasze słoniki, do których muszę zajrzeć. Nasze słoniki, czyli te budki z zabezpieczeniami, budki średnie, bardzo ładnie wykonane, budki średniego typu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dla ptaków, zabezpieczone rurą, czyli budka typu słonik, tak to sobie nazwaliśmy, są powieszone właśnie w siatce co 50 metrów. Jest, właściwie słoniki wiszą co 100 metrów i pomiędzy nimi co 100 metrów wiszą budki bez zabezpieczeń. I taki budek wisi 60 i to jest właśnie zgodnie z tymi wytycznymi do badań ptaków lęgowych, dlatego że takie powieszenie gwarantuje teoretycznie największe prawdopodobieństwo zasiedlenia w okresie lęgowym, dlatego że co kolejną budkę tak naprawdę mogą być kolejne pary, bo nie powinny na siebie zachodzić tutaj terytoria. Niekiedy w literaturze można znaleźć informację, że w lasach, które są bardzo ubogie, tu będzie głównie chodziło o monokultury sosnowe, czyli takie lasy, gdzie rośnie sama sosna, nie ma dużego podszytu, ubogie, dosyć suche, to nawet warto budki wieszać w większym oddaleniu niż te 50 metrów, dlatego że ptaki będą potrzebowały większych terytorii do zdobycia pokarmu i ma to sens. Jeśli nie ma bogatego podszytu, dużo liściastych albo tam innych drzew podszycie rosnących, to ja sugeruję rzeczywiście, że w takim lesie można nawet budki co 100 metrów powiesić, to wtedy zwiększa ich zajęcie. Dlatego literatura podaje te odległości jako takie zalecenia, żeby te budki miały jak największe prawdopodobieństwo zajęcia. No, u mnie w ogrodzie budki od siebie wiszą tak co kilkanaście metrów. Nie ma 20 metrów między nimi na pewno. Są to budki moje i budki sąsiadów. Ogródki mam malutkie, więc co, mam zrezygnować z tego powodu, że sąsiad ma dobrą budkę i to nie mam mieć swojej? No, bez przesady, no można. Nie wiszą na jednym drzewie, jest to kilkanaście metrów. Liczymy się z tym z sąsiadem razem za co roku. Część z tych budek będzie pustych, natomiast zimą bardzo chętnie nocują w nich ptaki i fajnie, z tego też się cieszymy. A na wiosnę nigdy nie wiadomo, co te ptaki, czyją budkę w tym roku wybiorą, czy może tą, czy może tamtą, siamtą. Nie ma znaczenia. Czasami się liczymy z tym po prostu, że budki są puste. Jest jeszcze oczywiście kwestia budek na budynkach przeznaczonych dla wróbli. Dla wróbli powinniśmy mieć budki powieszone co 2 metry, co 3 metry, co metr. Ja nie popieram tych budek, które są pojedyncze, że to jest, że podwójne są takie budki albo kolonijnych budek dla wróbli. Okej, wróble do tego wejdą, ale takie coś sprzyja poligamii, która wcale nie jest korzystna dla wróbli, bo do tego wspólna budka, wspólna konstrukcja sprzyja temu, że łatwiej przełażą pasożyty, więc ja wolę robić tak, jak robi profesor Pinowski, że budki są wieszane na budynkach, ale w oddaleniu od siebie co metr, 2 metry, 3 metry, jest to najlepsze rozwiązanie i coś takiego polecam, jeśli chodzi o wróble. Mazurki, jeśli mamy dużo mazurków, też chętnie zamieszkają w budkach, też gniazdują kolonijnie. Już może nie tak gęsto jak wróble, ale już co drzewo będzie można budkę dla mazurków powiesić w sadzie, jeśli bardzo chcemy mieć mazurki. Jedne i drugie ptaki w okresie lęgowym niszczą ogromne ilości szkodników i warto je mieć. Jeśli mamy mazurki i chcielibyśmy mieć bogatkę, no to wtedy jedną budkę wieszamy gdzieś niżej. Mazurek nisko nie lubi, a bogatka jak nie będzie miała wyboru, a przegra z mazurkiem konkurencję o budkę lęgową, no to zajmie tą też niżej powieszoną budkę, zatem tak też można zrobić. I na koniec jeszcze jedna uwaga, która może tutaj nanieść trochę zamieszania. Otóż dziuple w naturze są czynnikiem limitującym populację. Jednym z tych czynników, które ograniczają populację ptaków, które z tych dziupli korzystają. W lesie idealnym, naturalnym tych dziupli jest bardzo dużo i ptaki mają ich duży wybór. I też nie jest wcale tak, że jest ich jakoś niesamowicie dużo, no bo są też kolejne inne czynniki, jak na przykład drapieżnictwo, które też limitują tą populację ptaków dziuplastych. I czasami pojawia się takie pytanie, czy dostarczając bardzo dużą liczbę budek lęgowych i sprzyjając konkretnej grupie ptaków jak dziuplaki, nie zaczynamy troszeczkę szkodzić innym ptakom, które tak samo jak ta bogatka z modraszką zaczną cierpieć z powodu konkurencji między nimi? I tak naprawdę trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo są prace, które wskazują, że może tak być, że i dokarmianie konkretnej grupy ptaków może powodować to, że wzmacniamy tą populację, osłabiamy tym samym inne, które z tego dokarmiania nie korzystają. Wieszanie dużo budek. Nie wiem. To by trzeba było pewnie kiedyś sprawdzić i pewnie kiedyś ktoś to sprawdzi i w pełni udowodni. Natomiast jeśli chodzi o warunki w naszym kraju, to nie sądzę, żeby było aż tyle budek w tej chwili, żebyśmy się tym mieli martwić. Zobaczymy. Za 20-30 lat, jak już będziemy mieli tyle osób zainteresowanych ptakami, co na zachodzie, to może rzeczywiście trzeba będzie się tym martwić. Natomiast no, cieszmy się, że to podejście ludzi do ptaków i do tego, jak mają wyglądać ogrody, się zmienia i cały czas się polepsza. Powolutku. Ale to się dzieje. To się dzieje i to widać. I też widać, że w wielu miejscach ptakom to pomaga. Ta różnorodność w ogrodach też się zmienia i powiększa. Bo strzyżyki mamy w ogrodach, mamy rudziki w ogrodach. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu tych ptaków w ogrodach właściwie nie było, a teraz są. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ptasiej Strefy. Cześć!